Co czwarta osoba w tym kraju cierpi z powodu alkoholu. Na każdym kroku ich spotykamy. Ale generalnie musi stać się jakaś tragedia, żebyśmy zauważyli, o, alkohol jest problemem.
Jakie koszta ponosi się? Co się traci?
Ostatecznie tracimy siebie. Państwu się nie opłaca tego ukrócić, żeby wódka była po 50 zł, bo wpływy do budżetu są takie duże. Alkohol nas odcina od świata. To jest 5 podstawowych typów alkoholizmu. Ani ilość, ani smak, ani cena alkoholu, który wypijasz, nie świadczy o tym, czy jesteś, czy nie jesteś alkoholikiem, bądź też alkoholiczką.
Jakie twoim zdaniem, albo z twojego doświadczenia, a do twojego doświadczenia też przejdziemy, są oznaki tego, że my rzeczywiście jesteśmy albo zaczynamy być uzależnieni od alkoholu?
Jak ktoś żyje tym kiedyś...
Wojtku, bardzo mi miło Ciebie gościć tutaj u mnie w skromnym studiu. Ten tydzień jest pod znakiem przyjezdnych gości, więc jeszcze raz bardzo mi miło.
Też mi miło.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o... Myślę, że takim temacie, który jest bardzo, nie chcę powiedzieć słowa popularny, coś, z czym może się dużo osób utożsamiać, dlatego że problem alkoholowy u nas w kraju, ja nie znam statystyk, może ty znasz, więc mi zaraz powiesz, jest duży. Ale chciałam zacząć od takiego pytania, jakie twoim zdaniem, albo z twojego doświadczenia, a do twojego doświadczenia też przejdziemy, są oznaki tego, że my rzeczywiście jesteśmy albo zaczynamy być uzależnieni od alkoholu? Bo to niekoniecznie musi być wypijanie pewnie 3 całych butelek wódki, prawda? Tylko to może być zupełnie coś innego. Mhm.
Tak odpowiem może od początku, bo powiedziałeś, że temat jest popularny. Tylko chciałem też na początku nadmienić, że na potrzeby tej rozmowy godziny czy półtorej godziny będę się posiłkował wieloma jakimiś takimi uproszczeniami, stereotypami, no bo ciężko cały temat jest rozwinąć, więc
jasne.
Żeby ktoś, kiedy na przykład powiem, alkoholicy mają tak i tak, to żeby ktoś nie powiedział, no tak, ale ja mam inaczej. Okej, ty masz akurat inaczej, ale generalnie alkoholicy mają takie i takie cechy.
Oczywiście.
Więc na pewno będzie dużo jakichś takich uproszczeń. Pytasz o statystyki. Temat alkoholizmu w Polsce, no niby jest znany od zawsze, ale my jesteśmy tak już przeżarci alkoholem i powtórzenie za sobą, po mądrzejsze osobie ode mnie, że żyjemy w sekcie alkoholowej i jesteśmy tak tym od dziecka, że tak powiem, karmieni, że później tego nie dostrzegamy, że my jako Polacy, to oczywiście jest jedno z tych uproszczeń, my jako Polacy dostrzegamy problem dopiero jak się coś stanie, czyli że jak mąż bije żonę po pijaku, to zauważam, że ma problem. Jak coś spowoduje wypadek po pijaku, to ma problem. Jak ktoś ma zapalenie czuskie alkoholowe, o, to jeszcze można się wymigać, bo może od czegoś innego dostał. Ale generalnie musi stać się jakaś tragedia, żebyśmy zauważyli, o, alkohol jest problemem. Ale to, że miliony ludzi, i to mówię miliony z pełną odpowiedzialnością, każdego dnia w Polsce są pod wpływem alkoholu, bo statystyki plus minus to jest około 1 milion ludzi uzależnionych od alkoholu. Kolejne 2 miliony to jest ludzie pijący niebezpiecznie, bądź też szkodliwie. To już mamy 3 miliony, to już można powiedzieć, że jest prawie 10% społeczeństwa. Do tego jest taki aspekt, trochę rozwinę tą odpowiedź, czyli DDA, czyli dorosłe dzieci alkoholików. Ten temat też powoli, powiem tak, instagramowo żre. I bardzo dobrze, że żre, bo nas jest więcej niż nam się wydaje. Nam też się wydaje, że w ogóle, że alkoholik to jest jakaś taka osoba, która mieszka 300 metrów od nas, że jest jedna na całe osiedle i wszyscy go znają, bo akurat bo się zatacza. Nam sobie rękę ucięcie, gdybyśmy przeszli po tej kamienicy, to znajdziemy pewnie z 5 albo statystycznie, albo 7 alkoholików, więc oni są wśród nas. Na każdym kroku ich spotykamy. Wracając do tego DDD, też je szacuję, to jest taka, rzucę taką daną ministerstwa danych z czapy, czyli nie do końca zweryfikowanych, ale myślę, że 5-7 milionów dzieci, czyli ludzi dorosłych w Polsce, doznało jakiejś krzywdy z powodu picia kogoś bliskiego. Mamy, taty, kogoś z rodziny i to w nas siedzi. Oczywiście część tych ludzi pójdzie w alkohol, część nie, ale pójdzie z bagażem traumy dziecka, dorosłego dziecka alkoholików. Czyli jakby podsumować 1 milion pijących, 1 milion uzależnionych, 2 miliony pijących niebezpiecznie plus te 5 milionów DDA. Czyli średnio można powiedzieć, że co czwarta osoba w tym kraju cierpi z powodu alkoholu. Oczywiście do tego dochodzą wypadki komunikacyjne, straty dla gospodarki. Też często pada taki argument w internecie, że państwu się nie opłaca tego ukrócić, żeby wódka była po 50 zł, bo wpływy do budżetu są takie duże. Prawda, wpływy do budżetu są duże, bo to jest powiedzmy też pi razy drzwi 30 miliardów złotych, ale straty spowodowane alkoholizmem w Polsce to jest 90 miliardów złotych. Czyli jak policzymy wszystkie leczenie. Moje zapalenie trzustki kosztowało jakieś 20 zł podatnika. Z tego co pamiętam.
Nie wybaczę.
Płacę podatki. Ale widziałem później po zestawieniu, bo że twoi goście, nasi goście nie wiedzą, ale w wieku 33 lat miałem zapalenie trzustki. I nie było to od McDonalda, nie było to od złej diety. Pewnie po części też, ale to było od alkoholu. I znam mnóstwo ludzi młodych z zapaleniem trzustki, a zapalenie trzustki to nie jest zapalenie, nie wiem, dziąsła, to nie jest zapalenie, nie wiem, płuc, które też rzeczywiście jest ciężkie, ale zapalenie trzustki to jest realne zagrożenie życia. I to są młodzi ludzie. I nagle z zdziwienia, skąd to się wzięło? No, wzięło się od codziennego picia alkoholu.
To jak?
W ogóle nie odpowiedziałem na twoje pytanie.
To nic, ale do tego wrócimy. To jak Wojtek nabawił się zapalenia trzustki? Bo to nie jest tak, znaczy ja nie mam doświadczenia w tym temacie, no ale mogę tylko się domyślać, że to nie jest tak, że poszedłeś sobie na jedną imprezę, wypiłeś za dużo i na drugi dzień się obudziłeś z zapaleniem trzustki. Na to nie. Trzeba trochę sobie zapracować.
Trzeba być konsekwentnym.
Jak to się w ogóle u ciebie zaczęło? Czy to było tak, że to było dla ciebie od razu, pewnie nie, dostrzegalne? Czy byłeś tym przypadkiem, o którym ty trochę powiedziałeś na początku, że musiało dojść do tego zapalenia trzustki, żebyś ty powiedział, okej, mamy problem.
Mamy tylko półtorej godziny, co nie?
Ale dawaj, mamy czas.
Bo to jest spory temat. Powiem tak. Alkoholikiem byłem od samego początku, kiedy spróbowałem alkoholu prawdopodobnie, czyli tam w wieku 16, 17, 18 lat. Wtedy człowiek się o tym tak nie zastanawia tak intensywnie, że no wszyscy piją, to ja też piję, no są osiemnastki, są studia. Aczkolwiek od samego początku miałem poczucie, że ten alkohol jest dla mnie bardziej atrakcyjny niż dla innych. Daje mi większą frajdę, daje mi większy luz. I ja nawet swoich znajomych, powiedzmy z liceum, tak zagabywałem delikatnie i mówię, kurczę, tak normalnie my to pijemy, czy to nie za dużo, czy jak ty to czujesz? Oni mi nie rozumieli, o co mi chodzi. Bo prawdopodobnie nie są alkoholikami, znam ich do dzisiaj, chyba nie są. Więc dla mnie ten alkohol był atrakcyjny. I ja od samego początku czułem niepokój, że to nie tak powinno wyglądać. Mimo tego, że piłem tak jak inni towarzysko, ale czułem, że coś tu jest nie tak. I bałem się tego. Ja miałem taką wizję w głowie, że w wieku 400 lat będę leżał na Centralnym i żebrał, nie wiem, o flaszkę albo o 2 złote. Miałem takie obawy. No mimo tego coraz bardziej wchodziłem w to uzależnienie. I pamiętam takie kroki milowe w moim uzależnieniu, gdzie pierwszy raz na przykład sam się napiłem alkoholu, kiedy pierwszy raz napiłem się mocnego alkoholu sam, kiedy pierwszy raz kupiłem sam sobie pół litra czystej wódki i ją wypiłem, kiedy po raz pierwszy ukryłem przed bliskimi, że piję, kiedy pierwszy raz wsiadłem do samochodu pod wpływem alkoholu, też mnie możesz zabić, tak samo jak te dwie dychy za 20 tysięcy za zapalenie trzustki, plus tak jeździłem samochodem pod wpływem alkoholu. I to też pokazuje mi siłę nałogu, bo teraz dla mnie to jest zbrodnia. I 15 lat temu dla mnie wsiądnięcie do samochodu pod wpływem alkoholu było zbrodnią, ale przed taki moment, gdzie alkohol i mechanizmy rządzące życiem alkoholika tak zmieniły moją percepcję, że stwierdziłem, nie, to jest okej, okay, to jest bezpieczne, to jest fajne, przecież ja kontroluję wszystko. Są 3 mechanizmy rządzące życiem alkoholika, jeśli będzie chwila, to o nich powiemy. Ja z jednej strony właśnie też miałem takiego rozproszonego ja i takiej iluzji zaprzeczeń, gdzie ja z jednej strony wiedziałem, że robię źle, ale z drugiej strony nie potrafiłem przestać, więc ja każdego dnia tłumaczyłem sobie, że robię źle rano, przeważnie rano na kacu, człowiek jest taki bardziej zmiękczony i mówi dzisiaj to już nie i mówiłem, wsiadaj do samochodu po pijaku, okłamałeś tą osobę, oszukałeś tą i mówisz, dobra, kończymy z tym, ale przychodził wieczór i sobie myślałeś, no dobra, ale ta jazda po pijaku to było tylko 500 metrów, to, że szukałeś kogoś tam, to nie ma znaczenia, bo to on i tak jest niedobry. Oczywiście szukanie na siłę argumentów, że to, że coś zrobiłeś złego po pijaku, to wcale nie było takie złe. I oczywiście wracałem do picia. I początkowo to było takie, jak wspominałem, picie towarzyskie, ale później zaczęło mi brakować. Inaczej, ja miałem taki model, że towarzystwo nie było mi potrzebne do picia, a rzekłbym nawet, że mi przeszkadzało, bo zwalniało moje tempo. Więc jak ja szedłem do knajpy, na przykład tej pawilony w Warszawie, nie wiem, czy są pawilony,
Nie mam pojęcia. To
jesteś młodsza trochę ode mnie. Na tyłach Nowego Światu przypalnie Błytkie Pawilony Studenckie. Wchodziło się w bramę. To było takie 10 lat temu, czy tam 15, to było popularne.
Ja nie warszawianka.
Aha. A skąd jesteś?
Torunia.
Z Torunia. Faktycznie czytałem wczoraj. I szedłem z znajomymi na piwo. I oni wypijali jedno piwo, ja wypiłem jedno piwo. Gdzie oni na przykład byli w połowie piwa, już wypiłem całe. Ja już spokojnie mogłem 15 minut temu pójść po kolejne. Ale trochę głupio, no bo oni wypili pół piwa i sobie gadają. A ja tam przyszedłem tylko po to, żeby się napić. Oczywiście alkoholik znajdzie sobie 1000 sposobów na to, żeby się napić. Więc zacząłem testować takie modele typu, że już idąc na imprezę wypijałem, albo idąc na imprezę brałem do kieszeni setkę albo 0,2. Ewentualnie mówiłem, to ja pójdę do ubikacji i przy barze robiłem szybkie 3 szoty. To oczywiście było niebezpieczne, bo mogli to zobaczyć, więc każdy z tych scenariuszy musiał być jakoś tam przemyślany. Doszło do takiego momentu, gdzie wracając z pracy kupowałem sobie alkohol. Wtedy mieszkałem na Kabatach, a pracowałem na Bielanach bardzo daleko, więc spędzałem w komunikacji miejskiej pewnie godzinę. To był czas się napić spokojnie. No i doszło do momentu, gdzie firma zaproponowała im przeniesienie do Gdańska. Ja wtedy w taki naiwny sposób sobie pomyślałem, to teraz wszystko się zmieni. Takie też znowu życzeniowe myślenie, że nie wiem, dużo jodu, że co mnie ma zmienić.
Zmiana miejsca.
Zmiana miejsca, że teraz przestanę pić, kupiłem sobie rower szosowy, będę jeździł na rowerze, będę się zdrowo odżywiał. I to było bardzo naiwne myślenie, bo prawda jest taka, że do tego Gdańska, bo przeprowadziłem się do Gdańska, no zabrałem swojego największego krytyka i największego wroga, czyli samego siebie. I to, że ja zmienię miejsce zamieszkania, to nic nie zmieniło, bo nawet gdyby mnie firma wysłała na Marsa, tego Marsa też bym wziął na swojego największego wroga i największego krytyka, czyli samego siebie. I w Gdańsku już był taki mój ostateczny kolaps, upadek, gdzie piłem już w totalnym ciągu, powiedzmy przez 3-4 miesiące po pół litra 0,7 codziennie. No i tak się skończyło zapalenie trzustki w Grudziądzu, blisko ciebie. Bo ja, gdzie dla mnie w ogóle Grudziądz to był jakiś punkt na mapie. Ja w ogóle nigdy nie byłem w Grudziądzu. Znałem tylko, że przejeżdżałem autostradą koło niego. Jest tam Grudziądz. Ale wjeżdżając z Gdańska czułem się jeszcze w miarę dobrze. A po przejechaniu, nie wiem, 50 km nagle zaczął mi boleć brzuszek, a po godzinie to już był taki ból, że wbiłem w nawigację najbliższy, gdzie jest SOR i wypadł Grudziądz. Ponoć dobrze, bo w Tczewie jest gorzej. Z tego co słyszałem, to w Tczewie leci tynk ze ścian, a w Grudziądzu bardzo fajny szpital. No i spędziłem tam miesiąc czasu.
Miesiąc.
Chudym 13 kg. Był taki stan pół na pół, że z tego wyjdę albo nie wyjdę. No i to było też dla lekarzy zaskoczenie, bo przyjeżdża w miarę elegancki facet w marynarce, nieobsikany, nieobrzygany samochodem, trzeźwy. I oprócz tego, że ma zapalenie trzustki, no to przychodzi wieczór i zaczyna im trochę fikać. Czyli zaczynam się trząść, mieć jakieś dziwne omamy, że to jest spisek. W ogóle nie mogą znaleźć kluczy do samochodu. Mówię, gdzie moje klucze? Wy chcecie mnie zatrzymać na siłę i w ogóle to... I oni się zorientowali, że oprócz tego, że mam zapalenie trzustki, to mam zespół abstencyjny, czyli odstawienie alkoholu, bo to był pierwszy dzień, prawdopodobnie od już tygodni, gdzie ja nie miałem alkoholu w ustach. I widzę po twojej twarzy, że to brzmi przerażająco, ale to jest rzeczywistość każdego dnia w Polsce. Ja w tym momencie pracuję z wieloma alkoholikami. Też robię staż w ośrodku odwykowym w blisko swojego miejsca zamieszkania, studiuję psychologię. Jestem coachem, studiuję terapię uzależnień i takich ludzi jest na setki, na tysiące. Każdego dnia mam informacje, ten leży z zapaleniem trzustki, ten z wątroby, ten jest w więzieniu, ten trzepnął kogoś po pijaku na pasach. Ja nie mówię tego, żeby kogoś postraszyć, bo ja mogłem teraz siedzieć w Rawiczu albo we Wronkach, bo mogłem kogoś uderzyć samochodem po pijaku i miałbym 10 albo 15 lat wyroku i traumę do końca życia. Jakiś los mi, znaczy, nie wiem, karma, Pan Bóg oszczędził mi tego losu. Ale te historie się dzieją każdego dnia.
Zdaję sobie sprawę z tego, że się dzieją, dlatego że ilekroć pytam swoich obserwujących, a robię to dość często, o jakim temacie by chcieli posłuchać, czy jaką rozmowę by chcieli, żebym przeprowadziła, to szczególnie temat DDA pojawia się za każdym razem.
5 milionów ludzi, może 7.
Więc jest to realny problem. Ja zresztą wchodząc niejednokrotnie rano do Żabki widzę, ile małpek jest sprzedawane. I to jest to, co ty mówisz. To jest bardzo ciekawe, że...
Przerwę 3 miliony dziennie, z czego milion tak. Przed południem.
No widzisz. To jest ciekawe, co powiedziałeś, bo my mamy takie wyobrażenie, ono trochę jest zapożyczone z filmów, że osoba, która ma problem z alkoholem, to będzie taki zataczający się pan pod jakimś supermarketem i tak dalej. Często właśnie tak nie jest. Często to są takie osoby, które przynajmniej, no i znowu nie uogólniając, prezentują się bardzo dobrze. I pewnie byśmy nie przypuszczali, że właśnie taką małpkę niosą w swojej torebce idąc do pracy. Ale to, co mnie zastanowiło, znaczy więcej niż jedna rzecz, ale najpierw zacznę od tego pytania w tej opowieści, bo powiedziałeś, że tobie towarzystwo nie było potrzebne do tego, żeby pić, a właściwie to towarzystwo ci przeszkadzało. Co było twoją motywacją, motywacja nie jest tutaj może najszczęśliwszym słowem do picia, dlatego że często ludzie piją, ja na przykład jak byłam młodsza tak miałam, że wydaje nam się, że my po alkoholu jesteśmy fajniejsi, jesteśmy bardziej atrakcyjni dla otoczenia, mamy więcej pewności siebie, więcej odwagi. Z tego co ty mówisz, to nie było coś, co było dla ciebie istotne, bo tak jak mówisz, to otoczenie mogło dla ciebie nie istnieć. To co było takiego fajnego po tym alkoholu, że ty chciałeś przestać, a jednocześnie nie... Co ci dawał ten alkohol? Albo co ci się wydawało, że on ci daje?
No jest 5 podstawowych typów jakby alkoholizmu. No każdemu pewnie daje coś innego. Są ludzie, którzy piją dla odwagi, są ludzie, którzy piją dla samotności, są ludzie, którzy piją, żeby uprawiać seks, bo nie potrafią się zrelaksować na tyle, żeby doszło do tego stosunku. To też jest temat przynajmniej na rozmowę z partnerem, albo jak słyszę na przykład od kobiety jakiejś, na przykład no ja muszę wypić wino, bo mi się wtedy lepiej uprawia seks, to sobie myślę, no to przynajmniej porozmawiaj o tym z partnerem albo z seksuologiem. To chyba nie jest naturalne, że kobieta musi wypić alkohol, żeby dobrze się czuć przy swoim partnerze, ale tak jak stwierdziłem, nie mamy tej 30 godzin, żeby omówić wszystkie aspekty alkoholizmu w Polsce. Jeszcze wrócę do tego, gdzie mówię, że ty spotykasz ludzi rano w Żabce, którzy piją alkohol. No tak, bo jest cały czas... W ogóle niezmiernie mnie cieszy, że w ogóle powstają takie programy jak ten, że są fajne profile na Instagramie, powiedzmy takie soberowe, gdzie powiedzmy za granicą one mają po miliony obserwujących, w Polsce na razie tam po kilkadziesiąt tysięcy, ale że coś się dzieje, bo 15 lat temu jak był poruszany temat alkoholizmu w mediach, to siedział smutny pan, to było puszczane pewnie o godzinie 22 na TVP Kultura albo o 3 w nocy, siedział smutny pan w marynarce, nie mam nic do smutnych panów w marynarce. I on opowiadał o tym swoim alkoholizmie. Jak ktoś młody to oglądał, sobie myślał, ale to nie o mnie w ogóle jest. No nie? To, co ja tu będę w ogóle... To fajnie, że on tam sobie nie pije w tej wspólnocie AA albo w jakiś inny sposób wytrzeźwiał, ale to w ogóle nie jest o mnie. A ten temat w ogóle powoli wychodzi. I samo to, gdzie ja wyszedłem z szafy ze swoim alkoholizmem, ja akurat mam tak, że mam taką osobowość trochę taką wynurzeniową. Nie miałem z tym problemu, żeby to powiedzieć. I nagle się okazało, że mnóstwo ludzi, których ja znam 10, 15, 20 lat, oni mówią, wiesz co, mój tata pił, moja mama piła. Mój brat się zapił, mój wujek się zapił. Coś, czego oni nie poruszali, mimo tego, że znaliśmy się kupę lat. Nam też się wydaje, że właśnie wracając do tego stereotypu, że to musi być starszy pan, że menel, że albo że musi być przemoc. O, że najlepiej, jak już przemoc, to znaczy, że jest alkoholizm. Ale czy alkohol nas odcina od świata i powoduje, że jesteśmy nieobecni dla swoich bliskich? Pytanie, czy to jest przemoc, czy to nie jest przemoc? Oczywiście, gdybym zapytał mnóstwo ludzi na social mediach, bo niestety rozmawiam z wieloma ludźmi, to wiele ludzi powiedzą, no jaka to przemoc, piję piwo na kanapie, nikomu nic nie robię, dziecka w życiu nie uderzyłem. No ale jak ty siedzisz na kanapie, pijesz 4 piwa, a twoje dziecko bawi się w pokoju obok i nie jesteś dla tego dziecka na 100%. Nawet na 50% nie jesteś, no bo ty jesteś zajęty swoim piwem i swoim meczem. Moim zdaniem to jest przemoc, bo obowiązkiem rodzica jest poświęcenie mu czasu, poświęcenie mu ciepła, bliskości. To dziecko nie czuje się wtedy bezpiecznie. Okej, nie ma przemocy, nie ma krzyku, ale nie ma rodzicielstwa. Moim zdaniem to jest przemoc. A przynajmniej jest to emocjonalna niedostępność rodzica dla tego dziecka. I to jest tragiczne w alkoholu. Nie to, że tam 3% ludzi czy 1% ludzi się zatacza, żyga albo zrobi samochód po pijaku. Tylko tacy ludzie jak, powiedzmy ja nie, bo już nie piję, ale jak ty, twoi znajomi, którzy myślą, że jak w środę o godzinie 18 wypiją sobie butelkę wina, to jest okej. Okay. Może jest okej, okay, nie wiem. Dla mnie nie jest. Może oni nawet nie wpadną w chorobę alkoholową, nie wiemy tego. Może wpadną, może nie wpadną. Prawdopodobnie wpadną, ale teraz to możemy dywagować, co będzie za 10 lat. Ale oni nie są dostępni dla swojego partnera, nie są dostępni dla swoich dzieci, nie są dostępni dla siebie. Nam się wydaje, że alkohol nas odstresowywuje. To jest totalna bzdura, bo ilość kortyzolu w naszym organizmie po piciu alkoholu rośnie. Tylko my tego nie czujemy, bo jesteśmy odcięci od swoich emocji i kory przedczołowej. I jak się budzimy rano na kacu, ktoś jest zrelaksowany rano na kacu? No gdzie jest ten relaks? No, poziom kortyzolu został wysoki, a alkohol wyparował. I wtedy dopiero czujemy jego negatywne skutki. I nie chcę też tutaj zabrzmieć jakiś taki kaznodzieja z Teksasu, który tam będzie groził palcem i mówi, że alkohol jest zły i w ogóle prohibicja. Ja nie jestem wrogiem alkoholu samego w sobie, że nie wiem, zakazać, zamknąć, niech flaszka kosztuje 500 zł, a piwa w ogóle niech nie będzie. Ale zmniejszmy jego dostępność. W Polsce jest 120 tysięcy sklepów z alkoholem. Pytanie, czy by się świat zawalił, gdyby było na przykład 30 tysięcy sklepów z alkoholem, a może 10 tysięcy. Też wydaje mi się, że sporo, ale jednak alkohol można kupić na każdym kroku. Ja sobie też pisałem post, że żeby kupić dziecku mleko do przedszkola, bo dziecko wypije w przedszkolu 100-200 ml, to kupię karton, to za dwa dni trzeba będzie wyrzucić, no bo tego nie wypije. Żeby kupić mleko 100 ml czy 200 ml, to trzeba jechać trzy powiaty dalej. Albo zamówić sobie gdzieś na Allegro. Ale żeby kupić setkę wódki, to jesteśmy w centrum Warszawy. Obstawiam, że w ciągu 5 minut to tutaj 30 sklepów dookoła jest z mocnym alkoholem.
Spokojnie.
Tak, więc mówię, nie jestem wrogiem alkoholu, ale jestem za tym, żeby zmniejszyć dostępność, żeby zlikwidować reklamy albo je mocno ograniczyć, żeby nie było promocji alkoholu, żeby nie było konotacji alkoholu ze sportem. Ale też rodzice są... Jestem dzieckiem, jestem rodzicem półtorarocznego dziecka. I jak ja czasem widzę, bo moi followersi mi podsyłają co fajniejsze smaczki z internetu, że nie wiem, tata się stuka z dzieckiem, tata z piwem, a dziecko z butelką mleka i to jest super zabawne. Albo że są super, albo że są takie specjalne butelki w kształcie na przykład butelki Prosecco na mleko, że dziecko sobie pije, mama sobie pije Prosecco, a dziecko sobie pije, przepraszam, mleko. I to jest też super zabawne. No moim zdaniem to jest w ogóle niezabawne.
To jest to samo, co był taki, tylko szkoda, że to się pojawia raz do roku, był taki bardzo popularny trend. Ja rozmawiałam na ten temat z Giną lekarką przed Sylwestrem a propos szampana Piccolo, prawda? Było to dość takie wiralowe, ale to jest też ogromny problem, że po pierwsze my normalizujemy picie alkoholu od najmłodszych lat, bo nawet jeżeli to Piccolo to jest szampan 0%.
Nie chodzi o substancję czynną, a nie jej brak, tylko chodzi o to, jaki jest klimat wokół tego zrobiony.
Dokładnie tak. To po pierwsze. Po drugie, ja z kolei widziałam tą twoją rolkę dotyczącą tłustego czwartku, że to jest jedyny dzień w roku, kiedy my się chwalimy, ile zjedliśmy, a nie ile wypiliśmy. No bo u nas w kraju, no, nie uogólniając, ale
dawaj,
tak jest,
uogólniania są najlepsze.
Alkohol to nie jest... To jest coś tak totalnie naturalnego, że nawet tak jak mówisz, nawet jeżeli w rodzinie ktoś pije i wszyscy wiedzą, że że ta osoba pije i że ma problem z alkoholem, to trochę jest takie niby normalne, nie? W sumie, bo to nie jest kokaina, prawda? Kokaina wszyscy wiedzą,
tylko
że jest zła.
Dlatego to nie jest kokaina, bo mamy taki klimat, że nie rośnie. Gdyby rosła, to byśmy brali
tak,
kokainę.
Ale wiesz, o co chodzi? Chodzi mi o to, że wszyscy teoretycznie wiedzą, że narkotyki są takie niedobre. Też są droższe, więc to inny aspekt. Że narkotyki są takie niedobre, że nawet nie wiem, o hazardzie się mam wrażenie bardziej negatywnie mówi, czy nawet o uzależnieniu, chociaż podobno takie coś nie istnieje, od seksu, no ale nie, od pornografii, no nieważne. A ten alkohol taki cały czas jest bardzo neutralny. Ja mam takie poczucie, że to jest takie, jest bardzo normalizowany. Nawet w kontekście właśnie dzieci, które piją szampana Piccolo. Nie ma czegoś takiego, żeby uczyć od najmłodszych lat. No bo to, wiesz, kieliszek wina w czwartek wieczorem.
Nikomu nie szkodzi.
Czy to nie jest właśnie problemem, że my cały czas uważamy, że to jest... My w tym tak przesiąkliśmy, my w tym tak dorastamy. Zresztą statystyki, o których wspomniałeś, chociażby DDA to pokazują, że tak do końca nie zastanawiamy się nad tym, wiesz, czy to jest złe, czy dobre i czy wypicie kieliszka wina w czwartek jest problemem, czy nie. Bo to też jest jakby osobny temat, że my alkoholizm kojarzymy z ilością. Nam się wydaje, że jeżeli to jest tylko jeden kieliszek, to my nie mamy problemu alkoholowego. Ja sobie zawsze myślę, że bardziej problemem alkoholowym jest to, co... Czy, co stoi za tym wypiciem tego kieliszka, prawda?
Co nam alkohol ma
co
dać?
Nam ma dać?
Ja teraz pozwolę sobie zrobić pauzę. Dawaj. Zawsze o tym marzyłem. Nie wiem, która kamera mnie bierze. Chyba tamta.
Ta naprzeciwko.
Ja to powtórzę to raz, ale specjalnie do kamery, że ani ilość, ani smak, ani cena alkoholu, który wypijasz, nie świadczy o tym, czy jesteś, czy nie jesteś alkoholikiem, bądź też alkoholiczką. Nie ma znaczenia, czy ty pijesz Prosecco za 200 zł, czy za 300, czy ty pijesz Denaturat. Nie ma, oczywiście to może dla twojego zdrowia, bo Denaturat jest pewnie troszkę bardziej czesze wątrobę, to trzeba by już rozmawiać z lekarzem. Czy to jest 200 ml, czy to jest 500, czy to jest drogie, czy to jest tanie, czy to jest wypijane w samotności, czy nie w samotności. Nie ma znaczenia, to jest ten sam alkohol, to jest ten sam etanol, ten sam skład chemiczny. Tak jak powiedziałeś, najważniejsze, co nam to robi, bo nikt nie zaczyna od pół litra, albo pewnie mało kto. Ja pamiętam, że jak ja kupowałem swój pierwszy alkohol mocny, kupowałem sobie powiedzmy pół litra i to pół litra mi wystarczało na przykład na 5 dni. Bo ja wypiłem sobie setkę dziennie i można powiedzieć, że tylko setka dziennie, ale ja o tej setce już myślałem o godzinie 12 w południe, że okej, jeszcze 4 godziny w pracy, później po pracy zrobię sobie zakupy, później coś tam i o 18 sobie wypiję. Mm. Więc można powiedzieć, no ilość nie ma znaczenia, bo to jest tylko setka, albo może tylko 50. A mam do siebie takie przewrotne pytanie, ty pijesz alkohol?
Ja? Mhm. Okazjonalnie. To jest takie ładne słowo, nie?
Ubierzmy
to. Słyszałeś.
Owijmy to tak okazjonalnie towarzysko. Ale nie, do czego zmierzam? Zdarzyło ci się na przykład kiedyś, że ktoś odwołał plan jakiś towarzyski albo ty odwołałaś, bo na przykład bo ktoś nie chciał pić? Na przykład mówisz, umówisz się z koleżanką, ale mówi, nie, ona wciąż nie będzie pić, to nie idę.
Że mi się zdarzyło odwołać
albo na przykład ktoś z twoich znajomych.
Wiesz co, powiem ci tak. W moim środowisku, w którym ja dorastałam, bo teraz moje środowisko ogranicza się głównie do mojego męża i mojego dziecka, ale ja zawsze byłam tym outsiderem, który nie pił. I powiem ci szczerze, że to jest dla mnie fascynujące. Ja zawsze byłam tym outsiderem, który nie palił papierosów i nie pił, ale nigdy nie miałam, to jest ciekawe, ja nigdy nie miałam z tym problemu. Nawet mając 15 lat, u mnie w liceum, tak jak ustaliliśmy, pochodzę z Torunia, było takie miejsce za szkołą, się nazywało Zielone i tam w trakcie przerwy wszyscy chodzili palić papierosy i się świetnie bawić. Więc tam się budowała taka fajna, wiesz, społeczność, której ty częścią nie jesteś, jeżeli wiesz... nie kultujesz palenia czy picia i tak dalej, i tak dalej. Nigdy nie było dla mnie problemem. Więc ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że to ja zawsze byłam tym outsiderem, który był, wiesz, nawet czasami zdarzało mi się po prostu, ale i to też jest pewnie...
Donieść na nich.
Nie, właśnie chciałam powiedzieć z perspektywy osoby, która też pomaga takim osobom. Ja byłam taką osobą, która potrafiła sobie nalewać wody do kieliszka, tylko dlatego, żeby nie być kolejny raz namawianą, słuchaj, do tego, albo pytaną, nie? Bo to wiesz, jak ktoś cię pierwszy raz pyta, dlaczego nie pijesz, to jest okej. Okay. Ale jak po raz dziesiąty już ktoś pyta...
Znowu w ciąży, no nie?
Tak.
To albo bierz antybiotyk.
Zaczyna być denerwujące, nie? Że musisz się po raz kolejny tłumaczyć. Więc ja już przyjęłam wtedy taką taktykę, że po prostu brałam kieliszek, nalewałam sobie do tego wody i mówiłam, że piję gin z tonikiem.
Ale to jest... To tak jakby potwierdza, nie wiem, moje obserwacje z codziennej pracy, bo jak ktoś przestaje pić, to jedną z większych obaw jest to, że kurczę, za 3 dni mam urodzinę tam kumpla, a za tydzień mam wesele babci, a za miesiąc mam wesele cioci. I co ja mam powiedzieć? To jest paniczny lęk, co ja mam powiedzieć? Tak jakby trzeba się tłumaczyć, dlaczego nie pijesz. Trzeba się tłumaczyć, dlaczego się nie truje. Trzeba się tłumaczyć, dlaczego się nie chce odciąć od świata. Jest kilka sposobów, na przykład można powiedzieć, dlaczego ty pijesz. Albo można powiedzieć, dobra, to usypmy z tej ścieżki i ściągniemy. Dlaczego nie chcesz heroiny ze mną na przykład wziąć, albo nie wiem, spalić krak, albo cokolwiek innego? Tylko to cały czas wracamy do samego początku. Alkohol to jest nasza religia.
Dokładnie.
W Polsce można powiedzieć, że nie wiem, nie kocham Polski i nie jestem patriotą. Pewnie dużo ludzi cię zbluzga, ale część powie, okej, spoko.
Jasne.
Ale jak powiesz, nie pij alkoholu, no to już jest podejrzane. To może w sekcie jakiś jesteś, może nie wiem, u Amiszów. I wtedy jest masz do wyboru 3 opcje. Albo jesteś, bierzesz antybiotyki, albo jesteś w ciąży. No fajnie, żebyś był przynajmniej kobietą w tym momencie, no bo ciężko. Albo przyjechać samochodem. Ale to następnym razem przyjedź już nie samochodem, to się napijemy. I mnóstwo znam ludzie, którzy przestają pić alkohol, boją się ostracyzmu w Polsce. Przecież ja nie będę miał znajomych, ja nie będę miał co robić, ja nie będę miał się z kim spotykać. I teraz można sobie odpowiedzieć na pytanie. Ja zachęcam do tego swoich ludzi, z którymi pracuję. Jeśli masz znajomość, która opiera się tylko na piciu i w momencie, kiedy spotykasz się z kimś, nie ma alkoholu i nie ma czegoś rozmawiać, to warto się zastanowić, czy ta znajomość jest warta kontynuowania. Jeśli jedynym spoiwem tej przyjaźni jest zrobienie flaszki w garażu, no to jest taka słaba przyjaźń chyba, no nie? Z mojej perspektywy tak. Zdarza ci się spotkać ze znajomymi bez alkoholu?
musiałam pomyśleć o tym, czy ja się w ogóle spotkam z znajomymi.
Zapomniałem, że rozmawiam matka półtorarocznego dziecka z ojcem półtorarocznego dziecka.
Ja już zapomniałam, co znaczy spotkać się ze znajomymi. Ale tak, zdarzało mi się, natomiast ja też muszę zaznaczyć, że ale to myślę, że też jest adekwatne do tego, co ty powiedziałeś, że ja sobie bardzo skrupulatnie dobieram swoich znajomych i jakby jestem głębokim wyznawcą tego, co gdzieś kiedyś usłyszałam, że jesteś sumą trzech najbliższych osób, z którymi się otaczasz.
Dziecko, mąż, kto jest trzeci?
Dwa psy?
Uznaję odpowiedź.
Więc ja też mam po prostu niepijące zazwyczaj towarzystwo. Jednocześnie oczywiście, jak ktoś ma ochotę, wiesz, przy mnie wypić, nie wiem, kieliszek wina, nie namawiając mnie tym samym na wypicie tego wina, to ja też nie mam z tym problemu, wychodzę z założenia, że no jednak jesteśmy wszyscy dorośli.
Wyobraź sobie, że przychodzi ktoś na imprezę na przykład, albo ty idziesz na przykład w jakieś towarzystwo i mówisz, ale nie pijesz na przykład zielonej herbaty. Ja mówię, co, nie pijesz zielonej herbaty? Niemożliwe. Jak to, że w zielonej herbacie nie ma tego ładunku emocjonalnego, który jest w alkoholu. To oczywiście to jest rozmowa z, nie wiem, z socjologiem, z antropologiem, z psychologiem, z psychiatrą. Dlaczego tak jest? Bo ilość mechanizmów, który tym rządzi, jest przeogromna. Ale my jako Polacy, będę mówił o Polsce, bo nie wiem, jak jest w Szwajcarii. Pewnie. Nie mieszkałem w Szwajcarii, nie mieszkałem, nie wiem, w Holandii akurat mieszkałem. Ale będę mówił o Polsce, ale nie dlatego, że akurat my jesteśmy tutaj tacy źli, tylko dlatego, że jestem Polakiem i łatwiej mi się odnieść. Żyjemy w takimi wiadrami na głowach, że tylko jednostką się zdarza, żeby to wiadro uchylić, a mówię pod względem alkoholu. Żeby uchylić i stwierdzić, kurwa, to jest inny świat, no nie? I dopiero musi się stać właśnie coś, nie wiem, zapalenie trzustki, zawał, wylew. Też miałem live, nie wiem, z neurologiem czy z psychiatrą. Szkody, tak jak powiedziałem, to jest 90 miliardów. Można powiedzieć, że zysk z budżetu jest ogromny, 30. Trzy razy tyle to są szkody. I mnie na przykład niezmiernie cieszy, że jak z kimś pracuję, przestaję pić i nagle on patrzy, kurna, to kolory inaczej wyglądają, inaczej jedzenie smakuje. Znam osoby, które mówią, kurna, ptaki zaczęły słyszeć za oknem. Ja przez 10 lat nie słyszałem ptaków za oknem i on sobie myśli, może jaki jestem, nie wiem, do psychiatryka. No nie wiem, bo nie jestem psychiatrą, ale generalnie no fajnie, że zaczęłeś słyszeć ptaki, których wcześniej nie słyszałeś, bo znaczy był skupiony całkiem na czymś innym. I też dużo ludzi mówi, ja bym chciał przestać pić, ale tak nie do końca, tak po swojemu. To oczywiście też, na razie odłóżmy, że to po swojemu to odłóżmy, ale mówią, ja bym nie chciał tak całkiem pić, chcieć przestać pić, ale ograniczyć. I oczywiście jeśli mówimy o osobie, która nie jest uzależniona, tylko jeszcze nie przekroczyła tej granicy, której określenie jest bardzo trudne, bo to nie jest, że w poniedziałek nie jestem alkoholikiem, a we wtorek jestem. Więc osoby, które piją niebezpiecznie, ale jeszcze nie przekroczyły tej granicy, mogą ograniczyć picie i im to im się uda i będą w miarę szczęśliwe w tym i będą w tym osadzone. Ale większość ludzi, którzy siedzi w temacie alkoholizmu, terapeutów, psychologów, coachów, psychiatrów, mówią, że nie ma czegoś takiego ograniczone picie. No, już musisz zrezygnować z tego na zawsze. Ale część ludzi się upiera, którzy na przykład przychodzą i mówią, że okej, pierwsza sesja, druga sesja, mówi, ale ja bym chciał ograniczyć. Ja mówię, okej, to jest twój wybór, no nie? Ograniczamy. I ja mówię, dobra, to daję mu na przykład kartkę, że mamy styczeń i wpisz sobie 3 dni, gdzie pijesz, w tym miesiącu pijesz 3 razy i możesz wypić tam powiedzmy, nie wiem, 10 jednostek alkoholu, tam sobie przelicz, czy chcesz to w piwie, w winie, w alkoholu. No i wtedy się zaczyna matematyka, no nie? Czy ja na przykład wypiję w piątek, a może w sobotę, a może to wszystkie 10 sobie skumuluję na jeden dzień, a może sobie będę pił raz na 3 dni, a może sobie podzielę. I on tak 15 minut siedzi i liczy. I ja wtedy mówię, widzisz, że to jest jakby... To teraz sobie odpowiedz, czy ty chcesz zrezygnować i mieć święty spokój? Czy ty chcesz mieć codziennie matematykę w głowie, kiedy ty się możesz napić, na co to zamienisz? Czy to będzie może Aperol, czy to nie wiem, może coś innego, czy może zimna, może ciepłe, może na spotkanie towarzyskie? Ty już tym żyjesz. Jak ktoś żyje tym, kiedy się napije, ile wypije i z kim, no to jest już bardzo duże czerwone światełko. Jeśli jesteś w piątek w pracy o godzinie 12 i myślisz o tym, nie, że się pobawisz z dziećmi, nie, że pójdziesz na spacer, nie, że pójdziesz, nie wiem, będziesz się kochać z mężem, nie, że pójdziesz na basen czy gdziekolwiek indziej, tylko myślisz o tym, żebyś napić wina, no to już jest taka czerwona lampa, taka latarnia. Zadałeś mi na samym początku pytanie, na które nie odpowiedziałem, ale teraz na nie odpowiem. Minęło zaledwie godzina, 11 minut. Może warto było czekać. Oczywiście ciężko jest powiedzieć, jaka jest jedna jeden moment, gdzie masz już problem, albo jedna czerwona lampka. Każdy będzie miał inaczej, bo każdy z nas jest jakimś tam zbiorem indywidualności i innych cech. Ale myślę, że takie upośledzenie funkcji społecznej, czyli coś, co zawsze lubiłaś, albo coś, co zawsze robiłaś, albo ktoś, z kim się zawsze spotykałaś, nagle przestaje być ważne. Przestaje ważne być mąż, dziecko. Znaczy, to nie jest tak rzeczywiście, że ty oddasz dziecko do domu dziecka, a z mężem się rozwiedziesz, to dopiero wtedy jest problem. No, samo to, że wcześniej oglądałeś z nim film i śmialiście się na, nie wiem, pingwiny z Madagaskaru, ale teraz wolisz się zamknąć w pokoju i pić wino. To, że dziecko chce czytać z tą książkę, ty załóżmy, że czytasz tą książkę z dzieckiem, ale w głowie sobie myślisz, idź gówniarz spać, bo mamie się tam wino chłodzi. Oczywiście tak nie powie, że jesteś kulturalną matką z Warszawy. I to byłaby patologia. Z Torunia.
Z Toruniu potrafimy przeklinać.
W Gdańsku też potrafimy, ale akurat przyjechałem z Krotoszyna. Chodzi o to, że już masz jakieś upośledzenie z funkcji społecznej, że nagle nigdy się nie spaźniałeś do pracy, teraz się spaźniasz. Nigdy nie zawalałeś roboty, a teraz zawalasz. To mogą być drobne rzeczy, ale to już pokazuje, że jednak ten alkohol, to wino z marketu za 19,99, tu ciekawostka, zawsze musi być wytrawne albo półwytrawne, bo kobiety nie piją słodkiego, no bo to ma kalorie. Więc jak już mają pić wino, to zawsze to jest białe wytrawne albo białe półwytrawne. No to właśnie to, upośledzenie funkcji społecznej w jakimś stopniu.
No dobra, ale czy w takim razie, bo tak się zastanawiam, bo my ludzie jesteśmy bardzo przekornym takim stworzeniem, że tak powiem, i się zastanawiam, czy to zapalenie trzustki i te, powiedziałeś, miesiąc, tak?
W szpitalu?
No,
tam chyba z 28
czy
dni.
To był taki moment rzeczywiście zwrotny, po którym ty powiedziałeś, okej, dość? Bo mam takie odczucia, takie wrażenie, i to nie chodzi tylko o alkohol, że czasami nawet taka sytuacja to nie jest wystarczająca jeszcze do tego, żeby coś zmienić. W danym momencie, jak jesteśmy w tej sytuacji, jak leżymy w tym szpitalu, tam sobie mówimy, tak, teraz wszystko się zmieni, ale nie zawsze tak jest. Czy dla ciebie to był ten moment zwrotny, kiedy ty postanowiłeś, okej, koniec?
Oczywiście, że nie był. Naturalne.
Tak myślałam.
Ja wyszedłem ze szpitala chyba gdzieś na początku grudnia. Gdzie mówię, wyszedłem. Nie wiem, czy ty troszkę siedzisz w medycynie, ja średnio, ale jest taki stan zapalny CRP w organizmie.
Tak, stan zapalny CRP.
Norma jest do 5. Mhm. Zgadnij, ile miałem. Teraz się prawie pochwalę. 416.
Okay.
Czyli to był bardzo silny stan zapalny, więc zagrożenie życia. I lekarz mi powiedział, no panie Wojtku, pan przez rok nie może wziąć alkoholu do ust. Dieta, zero tłuszczu, zero jakichś tam frytek, majonezów, żeby nie obciążać tej trzustki. Dał mi skierowanie na odwyk. Bo każdy lekarz, to nie musi być psychiatra, nie musi być jakiś, nie wiem, no nie musi być psychiatra, ale każdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może dać skierowanie na odwyk. On mi dał to skierowanie, oczywiście to skierowanie po 2 minutach wyrzuciłem do kosza. Oczywiście podziękowałem, wyszedłem ze szpitala, bach. Przecież ja nie potrzebuję odwyku. Proszę. Ja. Oczywiście miałem zapalenie trzustki, zgadza się, ale ja wtedy dużo energetyków piłem, więc mój mechanizm iluzji zaprzeczeń mi podpowiedział, że to na pewno nie od wódki. Może troszkę też, ale nie od ten. Ale nie ten, ale nie głównie, tylko na pewno, że zła dieta. Zrobię sobie miesiąc przerwy albo dwa, albo inaczej miałem. Bo już zacząłem wtedy się interesować troszkę tematem tego alkoholizmu, bo gdzieś jednak podskórnie czułem, że to jednak jest przesadzone, ale przed światem nie chciałem przyznać. Bo jak mi się przyznał przed światem, że jestem alkoholikiem, to już mam zamkniętą drogę. Jak powiem, że nie jestem, no to jeszcze mam otwartą. Więc nie chciałem iść na ten odwyk. Ale zacząłem czytać, że nie ma opcji, żeby ktoś przez rok nie pił i żeby ktoś przez rok nie chodził na żadną terapię, na żadną grupę i nie pił. Ja mówię, to ja wam pokażę, no nie? Ja przez rok nie będę pił, rodzina się uspokoi, zdrowie się podreperuje i tak sobie zrobię przerwę i za rok wrócę do picia. Ale minęło może z 3 tygodnie, miesiąc czasu, gdzie napiłem się alkoholu i to nie była ilość typu, że nie wiem, wino, tylko pół litra. Gdzie no, to było realne zagrożenie życia. Cieszę się, że tu siedzę teraz razem z tobą, bo drugie ostre zapalenie trzustki mogłoby się skończyć źle. Teraz rozmawiałem wczoraj z rodziną chłopaka lat tam chyba 29. Jest po drugim, z trzecim zapaleniem trzustki, jest w szpitalu na południu Polski. I on nie chce się ten leczyć. On mówi, że on z tego wyjdzie. Bo im zadzwoni, żeby z nim porozmawiać. Ja mówię, to niech zadzwoni, porozmawiamy. A nie ma opcji. Więc to też pokazuje, że nasze picie nie jest nasze. Można sobie pomyśleć, no ja piję za swoje, nikogo nie krzywdzę. No nie, twoje picie wpływa na twoją rodzinę, twoją żonę, twoje dzieci, twoją siostrę, która dzwoni, czy twoją matkę, która dzwoni. No, bo oni się o ciebie martwią. Oczywiście każdy ma prawo spieprzyć sobie swoje życie. No, why not? No, każdy ma swój wybór. Ale wracając do siebie, oczywiście mnie to nie skłoniło do niepicia, bo napiłem się jeszcze raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty. I teraz nie pamiętam. Znaczy, ostatecznie zapisałem się na odwyk zamknięty. Mówi się odwyk stacjonarny, bo zamknięty źle się kojarzy. Okay. To nie jest zamknięty. Sam można wyjść w każdym momencie. W ogóle też mnie zastanawia, bo mnóstwo ludzi nie wie, jak wygląda lecznictwo odwykowe w Polsce. No bo w sumie skąd mamy wiedzieć, że nikt tego nie uczy w podstawówce na lekcji. Mnóstwo ludzi, z którymi ja byłem na odwyku, nie myśleli, że oni tam będą w kaftanach, że leczenie będzie polegało na podawaniu kroplówek. W ogóle go nie ustrzeli, że tam siedzi w kółku i rozmawia o swoich emocjach, to mówi, ale to ja myślałem, że to inaczej będzie. Więc też idąc na odwyk, mówię stacjonarny, nie zamknięty. Stamtąd można wyjść zawsze, bo jak chyba, że się byłby z was uwolnionym. Stamtąd można zawsze wyjść. No i myślę, że po 3 miesiącach po wyjściu ze szpitalu już w takich 10 zapiciach, które na szczęście nie skończyły się zapaleniem trzustki, wylądowałem na odwyku. Ale wychodząc z odwyku też mnie to nie skłoniło. Znaczy, ja na tym odwyku coś tam może zrozumiałem, ale zrozumiałem tyle, że... jakby to powiedzieć... Ja alkoholik byłem taki dość butny i arogancki. I taki... Miałem w sobie bardzo mało pokory. I ja trafiając na odwyk, gdzie większość ludzi to były... Oczywiście nie umniejszając nikomu, traktorzyści, kombajniści, pani sprzątaczki, pani z kasjerki, a tutaj przyszedł Wojtek, mądry, inteligentny, z dużego miasta przyjechał. Ja to mam z nimi siedzieć? I się nagle okazało, tak, że ty masz z nimi siedzieć, bo się okazuje, że ta pani, 60-letnia pani Zosia, to ma trochę więcej rozumu w głowie i ma dużo mądrych rzeczy do powiedzenia, o których nawet nie mam pojęcia. Niemniej jednak po 6 tygodniach odwyku wyszedłem i napiłem się chyba po 24 godzinach. I sobie wtedy pomyślałem, no nie, no 6 tygodni odwyku, napiłem się po 24 godzinach, to dramat. To już po mnie. To teraz to nie, tworki, a jak nie tworki, to już... Nie wiem, do Częstochowy na kolanach. Aczkolwiek jestem umiarkowanie wierzący. Ale jakoś miałem w sobie na tyle siły, że po tym zapiciu, po dobie, szybciutko wsiadłem w samochód z Gdańska, pojechałem znowu pod Wrocław. I żeby się przyznać tym ludziom, z którymi byłem 6 tygodni na odwyku, że się napiłem. I pytam, przyjeżdżam tego środka i wszyscy tak stanęli w kółku wokół mnie. I jak tam? Na wolności. No, napiłem się, no nie? Ale po tej akcji chyba gdzieś było w kwietniu i jeszcze parę razy się napiłem. Może paręnaście. I to jest zastanawiające, bo ostatni raz napiłem się, nie zgadniesz, w jakim mieście?
W Toruniu?
W Sosnowcu. Ostatni raz napiłem się w hotelu w Sosnowcu. To był w październiku, że pojechałem najpierw do Wrocławia zawodowo i w tymże Wrocławiu stwierdziłem, że jestem we Wrocławiu, to spotkałem się ze swoim terapeutą z odwyku. Pan Mirek, bardzo sympatyczny, pozdrawiam. Mega mądry facet. I ja poszedłem dzień wcześniej piłem i poszedłem na spotkanie z nim w tym Wrocławiu. I on się pyta, panie Wojtku, jak tam idzie życie na trzeźwo? Ja mówię, super. Panie Mirku, jest idealnie. Narzeczoną mam, pieska ze schroniska, mieszkam sobie w Gdańsku, mieszkanie kupiłem, na wakacje jadę. No, cudownie jest, generalnie jest super. Wyszedłem, no, ta sesja minęła, wyszedłem od niego i to mnie wtedy jeszcze nie uderzyło, ale dojechałem do Sosnowca. Tam wypiłem jeszcze może z pół litra czystej whisky. I tak sobie pomyślałem, okłamałem terapeutę. Tak sobie myślałem, to jeszcze nie jest dramat. Okłamać terapeutę, to się zdarza. No, każdego dnia się może zdarza. No, powiedzieć coś nieprawdziwego. Ale najgorsze było to, że ja wychodząc z tej sesji miałem poczucie, że zrobiłem dobrą robotę. Po prostu samo kłamstwo nie było dramatem. Dramatem było to, że ja miałem poczucie, że jest super. Ja wierzyłem w to, co mówiłem, gdzie dzień wcześniej piłem alkohol. A teraz mówię facetowi, którego szanuję i wiem, że jest mega mądry,
że jest super.
Że jest super. Dopiero z pół roku później do niego zadzwoniłem, do pana Mirka. Panie Mirku, jak pół roku do pana dzwoniłem, że jest super, to wtedy ja ten, na kacu byłem jeszcze. I chciałem panu to powiedzieć. No ale tak działa alkoholizm i mechanizmy, których pewnie dzisiaj nie omówimy, ale może następnym razem.
To jakie są koszta? Bo na pewno są. I pewnie się je wypiera, będąc w tej takiej sytuacji, w której jesteśmy w tym alkoholu mocno zatopieni i w przenośni, i nie w przenośni. Jakie koszta ponosi się? Co się traci?
Powiedziałbym tak głęboko filozoficznie, że siebie. I to byłoby prawda, bo ostatecznie tracimy siebie. Alkoholizm jest chorobą śmiertelną i to trzeba chroniczną, śmiertelną, aczkolwiek jest plus, bo można z nią żyć. Jedynym warunkiem, żeby żyć w chorobie alkoholowej i być szczęśliwym człowiekiem, to nie wystarczy nie pić alkoholu. No i chodzić na terapię, ale to już kolejny element. Jeśli nawet alkohol nie zabije nas fizycznie, bo są ludzie, którzy tam piją do 80-tki, 90-tki i mimo picia, to zawsze jest ten koronny dowód dla tych hejterów z internetu. A moja babcia tam piła spirytus i żyła do 90-tki. No fajnie, ale nauka tak nie działa i ekstrapolowanie swoich własnych doświadczeń na całą populację jest no, bardzo dużym błędem poznawczym, bo to, że nie wiem, mój sąsiad ma na imię, nie wiem, Tomek jest gejem, to znaczy, że nie znaczy, że każdy Tomek jest gejem, tylko akurat jasne. Mój sąsiad. Więc, ale w internecie są zawsze tacy, a moi to tam piją. Albo nie wiem, ja piłem prosecco w dzieciństwie i nie jestem alkoholikiem.
Tak,
no fajnie, argument. Ale to jest zawsze super argument. W ogóle ten, zachęcam cię, bo też zrobiłem rolkę na ten z prosecco przed Sylwestrem. Ja cię później wyślę.
Koniecznie.
No to tam też, no, różne rzeczy się działy. Więc nawet jeśli nie możemy fizycznie, bo mamy mocny organizm, to możemy w sposób duchowy, moralny, finansowy, emocjonalny. No co to jest za życie, jak przez 50 lat jesteś odciętym? Ja pamiętam, to było zaraz po tym, jak przestałem pić. Chyba z 3 tygodnie nie piłem i pojechałem z narzeczoną do Wietnamu. Można sobie pomyśleć, kurna, do Wietnamu. Nie dość, że ciepło, fajnie. Ten, woda kokosowa na plaży. Młoda narzeczona. No, no sielanka, no. A prawda jest taka, że ja bym wtedy ten wyjazd do Wietnamu zamienił na pół litra. Jaka jest największa wiocha pod Toruniem?
Największa wiocha pod Toruniem? O nie mogę powiedzieć, bo się obrażą.
Czyli że Bydgoszcz. No nie wiem. No, zamieniłbym ten wyjazd z narzeczoną pewnie do tego Wietnamu na pół litra najtańszej wódki na wypitej w parku w Toruniu. W listopadzie pada deszcz i jest brzydko. To pokazuje siłę nałogu. No to było dla mnie ważniejsze. Ja ciężko pamiętam ten wyjazd z tego Wietnamu, że po prostu chodziłem mega wkurzony, poirytowany, a tam, nie wiem, piwo kosztowało 80 groszy. A mówię, kurczę, nie wytrzymam. Najpierw wróciłem z tego Wietnamu i pojechałem do Izraela. I to było fajne, bo byłem tam z innymi alkoholikami, tylko trzeźwymi. Ja wtedy jeszcze byłem takim, jeszcze ledwo odparowanym, tak się mówi. Okay. Taki te 2-3 miesiące to jest taki najgorszy okres dla trzeźwego alkoholika. Byłem z takimi chłopakami, którzy mieli po 10, po 8 lat trzeźwości. I oni widzieli, jak ja się męczę. I fajnie pogadali ze mną, że poczekaj Wojtek, to minie. Też my jako ludzie żyjący, to będzie kolejne uogólnienie, żyjemy w takiej dobie, że chcemy szybko już i teraz. Że jak idę na siłownię, to w 3 miesiące chcę mieć six pack, no nie? Jak nie wiem, uczę się angielskiego, to mam się umieć perfekcyjnie w pół roku. I tak samo jest trzeźwienie, że ktoś przychodzi i ten i ja mówię, no to... No mnie osobiście, teraz powiem o swoim przypadku, obsesja picia puściła mi się, że około 10 miesięcy roku. Okay. Że to był taki dzień, że wstałem rano i wieczorem zasypiając sobie myślę, o kurna, nie myślałem o alkoholu dzisiaj. Pierwszy raz od... Miałeś kiedyś jakiegoś partnera przed swoim mężem, no nie? Z chłopaka.
Nie.
Ale załóżmy, że miałaś. Wyobraź sobie, że miałaś. Twoja koleżanka na pewno
wyobrażam
miała.
Wyobrażam sobie.
I no pewnie jak rozstaliście się, to myślałaś o nim codziennie.
Tak.
A w końcu
tak
przyszedł taki moment po pół roku, że pewnie o, nigdy nie myślałam. Teraz będę zgadywał o Patryku. Mm. Mam nadzieję, że nie trafiłem z imieniem, bo to dramat.
Nie.
I był taki moment, że o, nie myślałam dzisiaj o Patryku. Tak samo z alkoholem. Jeśli samo nie picie, to jest nic. Bo jaka jest wartość tego, że ja przestałem pić? Gdybym tylko przestał pić i okej, okay, no moja wątroba troszkę byłaby zdrowsza, ale jakby sposób myślenia, emocje, mechanizmy zostają we mnie. Samo nie picie to jest nic. Już nie licząc tego, że społeczeństwo nie ma żadnego z tego plusa. Oj, teraz gramatycznie to strasznie pojechałem. Mnóstwo ludzi wychodzi z odwyku, zwłaszcza facetów, to kolejne uogólnienie, no nie? I przestaje pić i nie chodzą na żadną terapię i przychodzą do tego domu i mówią, teraz jestem królem. Teraz noście mnie w lektyce. Żonę, ja teraz przestałem pić dla ciebie i w ogóle dla dzieci. Ja teraz będę siedział na tej kanapie i ja ty mi daj schabowego, a dzieci niech siedzą cicho. Znaczy to jest trzeźwy człowiek? No, fizycznie tak, ale myślę, że jego mechanizmy i praca nad sobą no, to jeszcze wymaga dużo czasu.
Pracy.
Strasznie skaczyłem po tematach, no nie?
A to okej, okay. To ciekawe. Spoko. Na koniec chciałam się ciebie zapytać, to takie będzie trochę głębsze pytanie.
Czyli z zakresu filozofii 4. rok. Ale teraz muszę coś powiedzieć.
Bo masz prawie tak jak ja 1,5-roczne dziecko. Czego ty swojego syna będziesz uczył o alkoholu?
Jeszcze nie myślałem o tym, bo może trochę myślałem. No Julian teraz ma 15 miesięcy. Nie wie, co z alkoholu, jeszcze, bo nikt przy nim nie pił alkoholu. No na pewno nie będę tym kaznodzieją, który mówię, ty tam nigdy nie ten, a jak wróci w wieku 16 lat i wyczuje od niego alkohol, to nie zamknę go w klatce. No będę chciał go na pewno edukować. Teraz zastanawiam się, jak to, że mieszkam w Krotoszynie, to jest mała miejscowość, że prowadzę profil pod tytułem coach od wódki, który niebawem pewnie będę zmieniał na psycholog od wódki, bo będę już miał magistra psychologii. Mnóstwo ludzi patrzy na mnie jak na wariata, no nie? To jest ten, co zakazuje picia. To jest ten, co mówi o chlaniu. Tam mnóstwo jest takich ludzi też w internecie, tych takich ulubieńców, że no sam chlał, a teraz będzie inny uczuł życia. Ja nikomu nie zakazuję pić. Chcesz to pić? Nawet swoim klientom mówię. Ktoś mówi, a ja chcę tam strasznie pić. No co jak chcesz i zrób sobie listę. Jak ci wychodzi, że więcej plusów będziesz miał z picia niż z niepicia, no to decyzja jest prosta, to pij. Ale przyjdź za pół roku, jak stwierdzisz, że jednak jest na odwrót. Więc a propos Juliana, no myślę, że on też nie będzie miał normalnego taty. Ja jednak mam 40 lat, taki trochę dziwny jestem jak na 40-latka. Trochę taki tata wariat, ale będę chciał, żeby być blisko niego, bo myślę, że to jest najcenniejsza rada, którą może dać rodzicowi. Jest mnóstwo książek o rodzicielstwie. Ja przeczytałem tylko jedną i to najcięższą, jaka była, taka.
To i tak lepiej niż ja żadnej nie przeczytałam.
Nie wierzę.
Nie przeczytałam ani jednej książki o rodzicielstwie. Przysięgam.
Bardzo dobrze. Książki szkodzą w dużej mierze. Przepraszam moją Poloniskę i innych ludzi, ale też często ludzie do mnie przychodzą. Pierwsza sesja i tam pokazuję tam 30 książek, no nie? Wszystkie możliwe, bardzo mądre książki, bo ja też je czytałem. Ale ja się pytam, no dobra, to może kup sobie 31, to wtedy przestaniesz pić, no nie? To może za mało książek masz. Zabrzmi to, że tak powiem, no, brutalnie i betonowo, ale naprawdę czasami czytanie za wiele, zbyt dużej ilości książek na jeden temat może szkodzić, bo teorie się wykluczają. Człowiek już nie wie,
o co chodzi.
Albo nie wiem, jak na przykład 30 książek o diecie, to już nie wiem, czy mam robić keto, kurczę, czy jakąś inną.
Oj, znam ten problem.
Wychowanie dziecka to samo, no po prostu od jakiegoś bezstresowego, naturalistycznego.
Montessori,
cudawianki. Więc na przykład ja nie wiem, jaki będzie Julian za 5 lat, nie wiem, jaki będzie za 10 lat, nie wiem, jaki będzie za 15 lat.
Pewnie nawet jak powiem ci, że nawet za miesiąc nie wiesz, jaki on będzie. Mówię ci, to się tak dynamicznie.
To jest fajne, bo dziecko każdego dnia się uczy coś nowego. No nie, że na przykład nie wiem, czy się nauczy, że sobie klocka wyciągnie spod szafy, gdzie wcześniej było, a teraz on sam. Tyk.
Nasza Zoja przychodzi obecnie obsesję na punkcie wody, więc siedzimy pod kranem cały dzień, od rana do wieczora.
To ile cały czas ma wody, bo to jest ten miska z wodą dla psów jest najfajniejsza. Chlap, chlap, chlap. Tak. Nie wiem, jak on to. Aha, później ten B-boxa dostanie. Wypije 3 łyki, a kolejne 30 już wypluje na siebie. W wannie też jest super. Ale myślę, że teraz przejdziemy trochę do parentingu. Trochę jestem ekspertem w tym, bo mam dziecko.
No ja też.
Po prostu być blisko dziecka. Bo ja teraz mógłbym ci powiedzieć, co ja zrobię za 5 lat. A skąd mam wiedzieć, co ja zrobię za 5 lat, jak nie wiem, jaki on będzie. Więc myślę, że być blisko dziecka, rozmawiać z dzieckiem, pokazywać mu swoje wady, pokazywać mu swoje zalety, pokazywać mu świat. Po prostu być blisko dziecka. Też często wrócę się do tych alkoholików i alkoholiczek, że oni zaczynają swoją drogę, to już mówią, a co będzie za 3 miesiące, a co będzie za pół roku, albo co będzie za 10 lat, albo ja mam wakacje we wrześniu all inclusive, a dzisiaj mamy styczeń, albo tam luty i co ja mam robić? Ja nie mam pojęcia, co ty masz robić, ale to będziemy o tym myśleć może za pół roku, jak będziesz już jechała albo jechał. No skupmy się na dniu dzisiejszym, albo co będzie jutro, no bo ja ci, nie wiem, dam radę, która za miesiąc może być nieaktualna w ogóle. Więc w trzeźwieniu ja zachęcam do tego, żeby skupiać się. Oczywiście trzeba mieć jakiś dalekosiężny plan, co chcemy robić, nie wiem, tam za pół roku czy za rok, ale żeby to nie było clue. Clue to jest dzisiaj. Nie piję przez 24 godziny, nie piję dzisiaj. Dzisiaj się skupiam na swoich emocjach, dzisiaj się skupiam na tym, co mi przeszkadza, co mnie uwiera w dupę, co mnie nie uwiera w dupę, co mnie cieszy, co mnie boli. I tak naprawdę na tym polega też terapia uzależnień. Tam to nie jest tak, że ktoś, nie wiem, podłączy cię do elektrod i puszcza ci filmy, że picie jest złe. No, większość ludzi wie, że picie nie jest dobre. Ale alkohol nie wynika z tego, że nie radzimy sobie ze swoimi emocjami, z trudnościami, ale nie tylko z negatywnymi, czy tam nie mówimy o negatywnych emocjach, o destrukcyjnych emocjach albo niebudujących emocjach, bo nie ma złych i dobrych emocji. Po prostu nie radzimy sobie nawet, nie wiem, z miłością, z bliskością, z dotykiem, z wdzięcznością. W większości rzeczy to wynika oczywiście z naszego dzieciństwa albo paru innych rzeczy, których nabawiliśmy się po drodze. No generalnie to jest choroba emocji.
chciałam cię prosić o jakieś takie domknięcie tego tematu i powiedzenie, czy odpowiedź na pytanie, czy jest coś, co jest jeszcze ważne w tym temacie, o czym nie powiedzieliśmy, na pewno jest, ale to ostatnie zdanie, które ty powiedziałeś całe, było ono długie. Było tak ładne, że ja bym
cztery
to...
błędy gramatyczne, trzy stylistyczne, tam pani z polskiego podkreśliła.
Nie. Ale to było tak ładne, że ja bym tutaj już nic więcej
żeby nie zepsuć.
Dodawała. I nawet ja nie będę tego podsumowywać. Dziś teraz ja zrobiłam błąd, żebym tego nie zepsuła. Bo myślę, że warto z tą myślą zostawić też każdego dzisiaj, kto być może jest w tym takim momencie, w którym widzi, gdzieś tam podświadomie już wie, że coś jest nie halo, ale jeszcze się...
Psujesz moją puentę.
Tak, psuję. Dobra.
To się wrzuci na początek.
To się wrzuci na początek. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę.